w poniedziałek w Radiu Gdańsk.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Rozmowy nocą, kłaniam się Państwu pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś z moim gościem porozmawiamy o przemocy domowej. Po 21.00 mogli Państwo posłuchać w Manufakturze reportażu mojego autorstwa o pani Beacie, katowanej w dzieciństwie przez ojca. Natomiast często zaczyna się od z pozoru niewinnego klapsa, szarpania, krzyczenia. No i przemoc niepostrzeżenie eskaluje. Państwa i moim gościem jest dziś Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta, który na co dzień pracuje ze sprawcami przemocy domowej. Co myślisz, kiedy słyszysz, pewnie nierzadko, dostawałem w tyłek od ojca, matki i wyszedłem na ludzi?
Faktycznie takie zdanie dosyć często słyszę, zwłaszcza od osób, którym zdarza się krzywdzić swoich bliskich, czyli tych osób, które nazywamy sprawcami przemocy. Bardzo często myślę, że to jest takie ich przekonanie i trochę usprawiedliwienie tego, co teraz robią. Bardzo często też jest tak, że te osoby chcą pamiętać swoich rodziców jako dobrych rodziców. Ponieważ każde dziecko jest patrzone w swoją mamę i w swojego tatę jak w obrazek i nawet jeżeli ten ktoś robi coś złego, to w głowie dziecka robi się takie coś, co mu zabrania myśleć źle.
Tak, ja nawet usłyszałam, ale zasłużyłam albo zasłużyłem. Ojciec albo matka mieli rację.
Gdyby tego nie zrobili, na pewno bym zachowywał się jak przestępca, na pewno byłbym chuliganem, na pewno bym źle skończył. To jest taka próba ratowania wizerunku rodzica i próba też poradzenia sobie z demonami przeszłości. Przecież nikt nie chce myśleć o kimś, kto jakby z nadania jest najważniejszy w życiu źle.
Wciąż wielu rodziców dziwi się, słysząc, że przemoc fizyczna to także szturchanie, popychanie dziecka, szarpanie, ściskanie za ramię, szyję, kark czy potrząsanie. Rodzice dziwią się, mówią, nie no, ja nie katuję swojego dziecka. Natomiast te wszystkie zachowania, które wymieniłam, są obecne w tak zwanym wychowywaniu ich dziecka.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję za akcent na tak zwanym, ponieważ to nie jest wychowanie, to jest bardziej zbliżone do tresury. Też słyszę takie rzeczy, że przecież tylko popchnęłem, przecież tylko przytrzymałem. No, gdybym nie szarpnął, to by do tego bachora nie dotarło. I takie rzeczy słyszę, natomiast taką dużą i niesłychanie ważną dla mnie rzeczą jest to, jak słyszę po kilku spotkaniach od osób, które krzywdziły swoich bliskich, krzywdziły dzieci, mówią, no ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem do tej pory, że to jest coś złego. I oni mówią też, nie tylko odnosząc się do takich działań fizycznych, jak popychanie, szarpanie, oni mówią, no tak, teraz to ja wiem, że krzywdą jest to, że ja powiem, że ty się do niczego nie nadajesz, krzywdą jest poniżanie, wyzywanie, krzywdą jest też krzyk. I bardzo często takim refleksją też towarzyszy taki duży wyrzut sumienia, że gdybym wiedział wcześniej.
No właśnie, ale najczęściej...
Wiedział czy wiedziała.
Rodzice, którzy stosują przemoc domową, bo tak to trzeba nazwać, przemoc fizyczną, tłumaczą to na najróżniejsze sposoby, tym właśnie, że sami dostawali, wyrośli na ludzi, albo że inaczej, jak mówiłeś do tego mojego dziecka, nie dotrze to, o co mi chodzi i co chcę wyegzekwować. No i często ta refleksja przychodzi zbyt późno. Dziecko dorasta, staje się nastolatkiem, potem dorosłym człowiekiem. Powiedz proszę, jakie skutki psychiczne ma przemoc fizyczna stosowana wobec kogokolwiek?
Ja po pierwsze nie chciałbym rozdzielać tej przemocy fizycznej od innych form przemocy.
Na przykład dlatego, psychicznej.
Tak, dlatego, że jeżeli dorosły uderzy dziecko, no to oczywiście jest to z obszaru przemocy fizycznej, natomiast jest to też poniżające, a to już wkraczamy w obszar przemocy emocjonalnej, psychicznej. Mówi się o tym, że każda forma przemocy jest również przemocą psychiczną, ponieważ poczucie wartości spada, myślenie na swój własny temat jest niesłychanie krytyczne wtedy. To są właśnie te skutki. Więc jeżeli takie dziecko z niskim poczuciem wartości, z bardzo rozbudowanym krytycyzmem zaczyna wchodzić w świat dorosły, no to łatwo się domyślić, że lekko mu nie będzie. Łatwo się domyślić, że wszelkie zadania, które świat dorosłych będzie stawiał przed tym młodym człowiekiem, będą dla niego przerażające, trudne. I po to, żeby sobie poradzić z tym, bardzo często sam będzie zachował się agresywnie, bardzo często sam będzie bardzo ostrym człowiekiem po to, żeby jakoś sobie poradzić. Poza tym ten świat trochę nam pokazuje, że ten, kto jest silniejszy, ten, kto ma rację. Ten, kto głośniej krzyknie, ten wie lepiej.
To jest też infekowanie dzieci, czy zarażanie takim myśleniem, że ktoś, kto ma przewagę fizyczną, ma rację, że można jako argumentu użyć siły, jeśli jestem silniejszy.
Jakąkolwiek przewagę. Natomiast też, jeżeli przyglądamy się relacjom rodzic-dziecko, no to rodzic w każdym obszarze ma przewagę. Fizycznym. Dziecko jest zależne od rodzica. I takim pożądaną rzeczą jest to, jeśli rodzic tą swoją przewagę będzie wykorzystywał po to, żeby dziecku pokazywać świat. Bo wiem więcej, to chodź, zaproszę cię, zobacz, ten świat wygląda tak. Tu jest to, tu jest tamto. Natomiast jeśli rodzic tą przewagę będzie wykorzystywał po to, żeby kontrolować i przekazywać jedynie słuszną rację, wtedy będziemy już w obszarze przemocy.
I egzekwować posłuszeństwo siłą.
I egzekwować posłuszeństwo siłą. Czasami słyszę, że zrobiłem czy zrobiłam to, dlatego że już nie wiedziałam co zrobić. Już z bezsilności. Ja jestem w stanie zrozumieć to, że rodzice mogą być bezsilni. Sam jestem rodzicem dorosłego dziecka i wielokrotnie czułem bezsilność.
Każdy z nas,
każdy
rodziców,
z nas.
Czuł kiedykolwiek, tak. Chociaż raz w życiu taką bezsilność.
No, chociaż raz na tydzień, pewnie, jak nie częściej. Natomiast to wcale nie uprawnia do tego, żebym krzywdził kogoś bliskiego.
I już słyszę te głosy, ale klaps to żadna krzywda. 26% polskich rodziców stosuje kary cielesne, w tym nieszkodliwego, jak mówią, klapsa, wychowawczego klapsa. Czy istnieje coś takiego jak klaps wychowawczy?
Chciałbym jednym słowem odpowiedzieć, ponieważ moim zdaniem to nie wymaga jakiegoś szczególnego komentarza. Nie, nie istnieje.
Chyba wymaga, jeśli aż 26%, to jest szacunkowa oczywiście, liczba szacunkowe dane.
Mi jest trudno mówić na ten temat, ponieważ ta dyskusja, ona toczy się już od wielu, wielu, wielu lat. Jeżeli byśmy popatrzyli tylko na ten temat przez pryzmat prawa, no to prawo zabrania robić takich rzeczy.
I polskie prawo i umowy międzynarodowe.
I umowy międzynarodowe. To jeżeli mamy przestrzegać prawa, no to przestrzegajmy go w każdym wymiarze. Ale to jest ten suchy, zimny obszar. No pamiętajmy, że ten klaps, w ogóle słowo klaps zaniża, w ogóle minimalizuje to, co się dzieje wtedy, bo pamiętajmy, że klaps to jest wykorzystanie swojej przewagi fizycznej, psychicznej i wszelkiej zależności. To ja wymierzam ci karę pod tytułem klaps, bo to ja zdecydowałem. I to słowo klaps faktycznie minimalizuje to, co się dzieje. Dlatego, że jeżeli ja, dorosły, dużo silniejszy, uderzam dziecko, to naruszam nie tylko jego nietykalność fizyczną, ale też mu pokazuję, że to ja będę decydował o tobie w każdym aspekcie twojego życia.
I to decydował siłą, przemocą.
I w ten sposób pokazujemy tym młodym ludziom, że ten, kto jest silniejszy, wiem, że to już zostało raz powiedziane,
powiedzmy,
że ten, kto jest silniejszy, to ma rację. Ten, kto może dać klapsa, ten ma rację. I dlatego czasami jak słyszę od osób na grupach, które prowadzę, czyli grupach do osób, które stosowały przemoc, jak słyszę o tym, że to chodziło o to, żeby to dziecko jakoś przywołać do porządku, to jakoś słabo w to wierzę. I też jak słyszę to zdanie, o którym wcześniej powiedziałaś, mój dziadek bił mojego ojca, mój ojciec mnie i na jakiego porządnego człowieka wyszedłem, zazwyczaj wtedy zachęcam do takiej dyskusji, no okej, ale wszyscy narzekacie tutaj na młodych ludzi, na agresję na ulicy. To zastanówmy się, kto wychował te dzieciaki, które się teraz zachowują. I to też jest skutek tej przemocy. Jeżeli my nie wyposażymy dzieci, młodych ludzi w umiejętności życia społecznego, w którym nie będzie przemocy, to ta przemoc nas dotknie i będzie dotykać nas często. I jeżeli mówimy, ten klaps jest dobry, no to jeżeli, tak jak mówisz, no bardzo dużo osób uznaje, że ten klaps jest w porządku, że to jest efekt wychowawczy, no to jeżeli taka duża część populacji stosuje tą krzywdę, to nie możemy mówić, że to jest skuteczne, bo gdyby było skuteczne, to na ulicy byłoby spokojniej. Bo ktoś wychował te dzieci i wychował je właśnie w taki sposób.
Żadna forma przemocy nie jest skuteczna. Przypomnijmy, że także tego wychowawczego, w cudzysłowie oczywiście, klapsa zakazuje polskie prawo, umowy międzynarodowe. Klaps to też przemoc. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość, ta co zawsze czeka za zasłoną z piekieł. Tam płynie ciemna rzeka niosąca zapomnienie. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko dzień, moment, chwila. Może jesteś chwilką tym wszystkim, co przemija. Przemija we mnie, co przemija w tobie. Wiem, jestem tylko cieniem opuszczonych powiek. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię.
Wszystko patrz, to tylko ty.
przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Tymczas to tylko
Robert Kasprzycki. A dziś w Rozmowach Nocą rozmawiamy o przemocy wobec dzieci. To nie tylko bicie, ale też szturchanie, popychanie, szarpanie, ośmieszanie i zawstydzanie. Państwa i moim gościem jest dziś Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta. Przemoc, w tym przemoc domowa, to taka choroba, można powiedzieć, demokratyczna, dotyka ludzi z różnych środowisk. To nie jest tylko tak, że ludzie słabo wykształceni stosują przemoc w domu. To jest choroba, która w równym stopniu dotyka pracowników fizycznych, jak i osoby na eksponowanych stanowiskach.
Jasne. W ogóle o przemocy mówi się, że to jest najbardziej demokratyczne zjawisko na świecie. Dotyka wszystkich, niezależnie od wieku, statusu materialnego, wykształcenia, pozycji społecznej. Ponieważ przemoc nie wynika z tego, że ktoś mniej wie o świecie. Przemoc bardzo często wynika z mniejszej wrażliwości. Przemoc bardzo często wynika z braku umiejętności życia w społeczeństwie. I dla moim zdaniem nie ma znaczenia, czy ktoś żyje na tym świecie z wykształceniem podstawowym, czy z tytułem profesorskim. Jeżeli nie ma wykształconych takich umiejętności, może stosować przemoc.
Też umiejętności komunikacyjnych, perswazyjnych.
Tak, ale to są już umiejętności techniczne, których każdy może się nauczyć. Przemoc wynika z postawy. Przemoc wynika z takiego myślenia, to jest moja żona, to jest moje dziecko. I nie ma nic w tym złego, natomiast jeżeli byśmy głębiej na to popatrzyli, to w tych słowach moje zawiera się, że jesteś moją własnością. Przecież deklaracja praw dziecka ma 100 lat dopiero. Ma 100 lat. Konwencja o praw dziecka 1989 rok. To całkiem niedawno. Całkiem niedawno. Jeżeli my będziemy traktowali naszych bliskich jako własność, no to wobec własności mogę zrobić wszystko.
Tak, a często słyszymy, to moje dziecko, proszę się nie wtrącać. Wiem, co robię.
Tak. Tak, wolność tamku w swoim domku. To moje dziecko, to jest mój sposób wychowawczy. Jeżeli widzimy w sklepie, na ulicy, różne, nie wiem, wytrząsania się nad tym dzieciakiem, szarpania, tak jak poprzednio mówiliśmy.
Krzyk.
Ośmieszanie.
Zawstydzanie.
To moim zdaniem warto zareagować. Warto zareagować, choćby pokazać, że ja to widzę.
Że mi się to nie podoba.
Tak, ponieważ przemoc, mam wrażenie, że jest takim zjawiskiem, na które jest jakieś przyzwolenie. Mam takie wrażenie, że jest jakieś przyzwolenie, bo gdyby go nie było, to nikt nie odważyłby się publicznie, nie wiem, kogoś zwyzywać swoje dziecko, szarpnąć w sklepie. Jeżeli nie reagujemy, to taka osoba, która to robi, myśli sobie, że to jest okej, no bo nikt nic nie zrobił, to nie. A czasami zdarza się, słyszę często o czymś takim, że mama czy tata nie stosujący przemoc idą ulicą z małym 3-4-letnim dzieckiem czy w sklepie i dziecko domaga się czegoś z półki i zaczyna płakać, krzyczeć.
Kłaść się na ziemi.
No i usłużni, życzliwi przechodnie mówią, no jak ty możesz na to pozwolić? Zrób porządek z tym dzieciakiem. Ostatnio jechałem pociągiem, w którym doszło do takiej sceny.
Gdzie
jeden z pasażerów, gdzie mama siedziała z dzieckiem, małym dzieckiem rozdrażnionym podróżą, które naprawdę płakało i było to uciążliwe również dla mnie. I ktoś powiedział, no pani zrobi w końcu porządek z tym dzieciakiem.
I co pani zrobiła?
Pani zrobiła porządek, po prostu
bardziej
przytuliła to dziecko.
Przytuliła?
Bardziej przytuliła
to
dziecko.
Całe szczęście, myślałam, że uderzyła.
I nie zareagowała na to, co ten ktoś powiedział. Chwała tej pani za to.
Czyli nie musiałeś reagować.
Tak, natomiast mówię o tym przykładzie, dlatego że w tym przykładzie też jest taka, że ludzie chcą, niektórzy ludzie chcą takich szybkich rozwiązań. No, da mu pani tego klapsa, tak? Uspokoi pani tego dzieciaka.
Badania pokazują, że ci z nas, ci dorośli, którzy sami byli bici w dzieciństwie, najczęściej też biją swoje dzieci, ponieważ taki mają zakodowany wzorzec zachowań i reakcji.
Tak, to jest powtarzanie. To jest to, o czym poprzednio rozmawialiśmy. No, jeżeli tak było w moim życiu, takie rzeczy mnie spotkały i jakoś sobie radzę.
Wyrosłem na ludzi.
Wyrosłem dla ludzi. No już wiemy, dlaczego tak myślę, bo zbyt bolesne jest pamiętanie prawdy. No to i nie mam dostępu do nie wiem, jakiejś refleksji na ten temat, no to jest w takim razie sprawdzony wzorzec, sprawdzony mechanizm.
A powiedzmy jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, co dzieje się w głowie emocjonalnie i psychicznie takiego małego dziecka, które wyrasta w atmosferze strachu przed tym, że rodzic zaraz da mu klapsa albo lanie. Mówiliśmy już o tym poczuciu niskiej wartości, o tym, że zasługuje na to, żeby mnie uderzyć, bo byłem niegrzeczny, czy byłam.
Jasne. No w prostych słowach można powiedzieć, że takie dziecko ma, myśli sobie, nic nie znaczę, nic nie mogę, nie ma mnie. Nie mam wpływu na swoje życie, nie mam własnego zdania. W ogóle nie wolno mieć własnego zdania. Jedyne, co mogę zrobić, to podporządkować się, żeby razy były mniej bolesne.
I potem w dorosłym życiu to podporządkowanie i to poczucie bycia gorszym od innych towarzyszy takiemu młodemu człowiekowi.
Jasne. Może iść tak w bardzo dużym uproszczeniu, w dwóch kierunkach. No, w jednym takim, że ciągle będę niezadowolony, ciągle będę musiał do czegoś dorastać, no bo nigdy nie miałem dobrego zdania na swój własny temat, nigdy go nie słyszałem i ciągle będę podporządkowywał się innym. Albo w drugim kierunku, no, żeby to ukryć, no to ja będę musiał zachowywać się agresywnie. I to jest ślepa uliczka, dlatego że będę musiał intensyfikować swoje zachowania agresywne, dlatego żeby jeszcze bardziej ukryć, bo nie daj Boże ktoś zobaczy.
Żeby ukryć to, że w środku jest mały, przestraszony chłopiec albo mała, przestraszona dziewczynka.
Tak. Też pamiętajmy o tym, że nie mówimy tutaj o psychopatii, tak? Ponieważ naprawdę nieznaczny odsetek populacji ludzkiej to psychopaci. Mówimy o ludziach, przepraszam za kolokwializm, normalnych.
Warto też, żeby przypomnieć to, o czym przed chwilą mówiłeś, żebyśmy nie pozostawali obojętni, że zacytuję tutaj Mariana Turskiego. Nie pozostawajmy obojętni, kiedy słyszymy za ścianą, że źle się dzieje, że dziecko płacze, że dochodzi do jakiejś awantury, ale także reagujmy na ulicy, mimo że możemy zostać zbesztani, że możemy zostać okrzyczani, dlaczego się wtrącamy.
Jasne, natomiast jeżeli osoba, która krzywdzi, usłyszy 100 lub 1000 razy od kogoś, że ja to widzę i to jest niedobre, to na pewno choć trochę się zastanowi. I choć trochę sobie pomyśli, że nie wolno robić wszystkiego.
Już tak na koniec, ludzie często mylą wychowywanie bez przemocy z wychowywaniem tak zwanym bezstresowym.
No tak, to stary i ciągle wracający
motyw.
Temat.
Tak.
Nie ma wychowania bez stresu. No, rozwój bywa bolesny, ponieważ dziecko jak rośnie, co jakiś czas widzi i poznaje na tym świecie rzeczy, które są dla niego trudne. Ale zadaniem rodzica, zadaniem dobrego opiekuna jest to, żeby pomóc mu tą trudność przejść, żeby pomóc mu ją trochę zrozumieć po to, żeby pójść dalej. I faktycznie ten rozwój może być bolesny, może być trudny, ale nie utrudniajmy go tą przemocą fizyczną, którą niestety ludzie nazywają klapsem.
I nie sprawiajmy, że dziecko pójdzie w dorosłość z przeświadczeniem, że miłość i kochanie równa się przemoc, bo słyszało często to dla twojego dobra.
Tak.
Cię uderzyłem, uderzyłam.
Tak. Tak, jestem ciekawy. Zawsze, kiedy słyszę to dla twojego dobra, to zawsze mam w głowie takie pytanie, ale skąd wiesz, że to jest dla niego dobre? Zapytałeś?
A badania i obserwacja pokazują, że absolutnie nie jest to dla dobra, tylko dla dużego niedobra, że tak się wyrażę, które będzie skutkować potem w życiu dorosłym takiego zalęknionego w środku, niepewnego swojej wartości człowieka.
Tak, to prawda.
Mariusz Wilk, pedagog, terapeuta pracujący na co dzień ze sprawcami przemocy, był gościem Rozmów Nocą. Audycja będzie do odsłuchania na naszej stronie radiowej w zakładce Audycje Rozmowy Nocą, a także na mojej stronie facebookowej. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec raz jeszcze Robert Kasprzycki. Tymczasem.
To jest domek, który rysował Jaś, a to rzeka, nad którą domek stał. Ręką dziecka namalowany świat. W toń zdradziecką mały pieniążek wpadł. Pieniążek kręci się, znów czuję, że upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów to jest drzewo, które zasadził Jan, a to droga, przy której żyto siał. Niedaleko jest ten ostatni most. Kto nim przeszedł, nigdy nie mówił wprost. Pieniążek kręci się, znów czuję, że upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów to jest słowo, które stworzyło. Żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Tam wije się najdłuższa z dróg, gdzie kończy siebie tylko Bóg. Lecz Boga wszak nie widział nikt, kto się tam zjawił, nawet znikł. Tam kończy się najdłuższy wiersz, czarny niedźwiedź stoczy się.